Nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym super szybkim i super krótkim odcinku podcastu. A przynajmniej jeszcze teraz, jak zaczynam to nagrywać, to mam nadzieję, że będzie super szybko i super krótko. I dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem trochę refleksyjnym, dlatego że w ostatnim tygodniu uczestniczyłam w konsultacjach społecznych programu, który przygotowuje Śląski Urząd Marszałkowski dla organizacji pozarządowych. I to jest bardzo duży program, dlatego że Urząd Marszałkowski ma do wydania 7 milionów złotych na budowanie potencjału w organizacjach pozarządowych. Czyli to są środki, które mają pracować dla organizacji pozarządowych. No i mówię o tym dlatego, że na to spotkanie było zaproszone chyba 12 różnych osób z sektora i przyszły dwie, w tym ja. I było mi bardzo przykro i było mi bardzo wstyd za osoby z sektora, dlatego że sektor od lat domaga się tego, aby urząd go słuchał, aby urząd uwzględniał postulaty przedstawicieli i przedstawicielek trzeciego sektora w swoich działaniach. No i w momencie, w którym urząd otworzył się na te propozycje i jakby wspólnie z organizacjami chciał zaplanować to, w jaki sposób te środki będą wydawane, a tutaj okazuje się, że po prostu osoby z sektora mają to centralnie gdzieś. To znaczy cieszę się, że poszłam, dlatego że też mi było bardzo nie po drodze i bardzo musiałam wielu rzeczom powiedzieć nie, żeby pójść na to spotkanie, ale wydaje mi się, że to jest ważne, aby uczestniczyć w takich działaniach planistycznych. Dlatego że to, co usłyszałam na tym spotkaniu, to to, że urząd nie do końca w ogóle wie, jak działają organizacje pozarządowe i też nie do końca wie, co jest ważne dla tych organizacji pozarządowych. I urzędowi wydają się naprawdę dziwne rzeczy, bo z mojego doświadczenia pracy z organizacjami wynika, że do największych potrzeb sektora można zaliczyć problemy związane z zakupem sprzętu, problemy logistyczno-techniczne, te związane z lokalem, z remontem lokali, z posiadaniem lokali na własność bądź nieposiadaniem tych lokali oraz problemy kadrowe. Wiadomo, że te problemy kadrowe wynikają z wielu różnych czynników, między innymi często z tego, że osoby zarządzające nie za bardzo potrafią zarządzać personelem i po prostu ludzie nie chcą z nimi być, nie chcą z nimi pracować, nie chcą z nimi się przyjaźnić, a na tym trochę polega praca w organizacji pozarządowej, że się lubimy i chcemy razem coś fajnego zrobić. I z mojego doświadczenia wynika też, że bardzo dużym problemem w sektorze są te zagadnienia związane z promocją i pozyskiwaniem środków. I tutaj jakby pojawiają się dwa czynniki. Jeden czynnik jest taki, że brakuje ludzi, a dwa, że ludzie nie za bardzo mają wiedzy, jak to robić. I z jednej strony to brakuje ludzi znowu wiąże się z tym, że być może nie do końca zarządy dogadują się z tymi ludźmi, którzy mogliby być, gdyby to flow było takie lepsze, a z drugiej strony są pewne zagadnienia, których ludzie się nie chcą uczyć i promocja i pisanie projektów powoli się zaczyna robić trochę tak jak księgowość w sektorze, a mianowicie zlećmy i zapomnijmy, że zleciliśmy, bo to jest super skomplikowane. No i ja to wiem, ale urząd tego nie wie, dlatego że urząd próbuje dopasować rozwój sektora do zapisów funduszy europejskich, a fundusze europejskie mówią, że na zakup środków trwałych i na inwestycje w środki trwałe możemy przeznaczyć maksymalnie 15% wartości dotacji, I tutaj jeszcze bardziej boli to, że według urzędu i według funduszy europejskich, przynajmniej w tych wydaniu śląskim, również krzesło, które na przykład kosztuje 150 zł, ale może być używane dłużej przez rok, jest zaliczane do środków trwałych i do tego limitu 15%. Tak jak mówię, wydaje mi się, że te organizacje, które się nie zaangażowały w proces konsultacji i planowania tego, zdziwią się bardzo mocno, kiedy ten regulamin zostanie ogłoszony i nagle się okaże, że 85% dotacji będziemy musieli wydawać na szkolenia, na planowanie strategiczne, na ogólne wizje o życiu organizacji, kiedy tak naprawdę nie dostaniemy tego, na czym nam najbardziej zależy. Dodam też jeszcze, że według urzędu dofinansowanie do wynagrodzenia osoby też nie jest dobrze widziane, no bo po co takie osoby, to nie jest rozwój organizacji według urzędu. No jest, ja to wiem, urząd tego nie wie i dlatego bardzo ważne jest to, żeby uczestniczyć w takich wydarzeniach, które marnują co prawda 3 godziny naszego życia teraz, ale w przyszłości one mogą bardzo mocno zaprocentować. Wracając do tego 15%, bo tutaj na przykład na tym spotkaniu rozmawialiśmy o wartości dotacji, czyli ile dotacji powinna dostać organizacja. No i były różne pomysły. Od 20 tysięcy do 150 tysięcy. I teraz, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy tych 15%, to od 20 tysięcy 15% to jest 3 tysiące, co oznacza, że w ramach programu rozwojowego dla organizacji pozarządowej nie kupimy nawet porządnego komputera, co jest jeszcze ciągle bardzo dużym wyzwaniem w organizacjach, ten właśnie sprzęt komputerowy, bo one się często psują i to no, trzeba to wymienić co jakiś czas. Więc dopiero w momencie, w którym ta wartość dotacji podniesie się do 50 tysięcy złotych, no to wtedy będziemy mogli rozmawiać o jakimś sensownym zakupie sprzętu, no bo mamy już 7,5 tysiąca i z tego da się kupić komputer i drukarkę, czyli coś, czego brakuje większości młodych, małych organizacji pozarządowych z niewielkim budżetem, no bo takie organizacje ma wspierać ten program. Tak jak mówię, no dopiero na takim spotkaniu człowiek sobie uświadamia pewne rzeczy, ale też może porozmawiać z urzędnikami, wytłumaczyć mu swoją perspektywę i pokazać to, jak to działa. I co prawda ten podcast ukaże się zbyt późno, ale też Narodowy Instytut Wolności po fali hejtu, po wynikach PRO i FIO robi w maju, co jest szalenie dziwne, spotkania konsultacyjne w Warszawie dotyczące tych programów. I jestem bardzo ciekawa, co będzie na takim spotkaniu konsultacyjnym, bo ja niestety nie mogę być, ale pojedzie kolega, no i zobaczymy, co będzie mówić. W każdym bądź razie, jeżeli byliście, dajcie znać. Tak jak mówię, ten podcast się już ukaże po tych spotkaniach, bo bardzo mnie to martwi, bo ja naprawdę uważam, że i program FIO, i program PRO nieźle działają. Problemem tych programów jest to, że jest za mało środków. No i drugi problem, który bardzo mocno pokazała ocena tegoroczna, jest taki, że te oceny najprawdopodobniej były robione przez sztuczną inteligencję w przypadku kilku oceniających, dlatego że ja pytałam kilka osób o to, jak były oceny, bo pomagałam, czy tam rozmawiałam z kilkoma organizacjami o ich wnioskach i okazało się, że mamy dokładnie takie same uwagi i o ile jestem w stanie uwierzyć to, że losowo z jedną organizacją mogłabym mieć takie same uwagi, no bo mogliśmy trafić na tego samego oceniającego, no to jeżeli mówimy o kilku podmiotach na 3000 wniosków, to jest tutaj coś bardzo, bardzo nie tak. I tak jak mówię, wydaje mi się, że to bezrefleksyjnie oceniał czat, no bo o czym my mówimy, jeżeli ja w mojej ocenie miałam wskazane, że w projekcie zarządzanym przez, czy robionym przez dwie osoby, a głównie przez jedną, odjęto mi punkty za to, że nie wskazałam osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, co w ogóle ani nie powinno podlegać ocenie FIO, ani nie jest zasadne w przypadku tak małego projektu, no bo jeżeli jedna osoba to robi, czy tam jedna osoba z pomocą drugiej, no to wiadomo, że jedna osoba zarządza ryzykiem i tego wcale nie trzeba opisywać. Więc jakby strasznie dziwne te oceny były. No i zobaczymy, co wymyśli NIF. NIF jest trochę na tapecie, dlatego mam nadzieję, że ogólnopolskie organizacje pozarządowe licznie wezmą udział w tych konsultacjach, pomimo tego, że ten termin jest trochę szczapy, a poza tym ogłaszanie czegoś w ostatnim tygodniu kwietnia, żeby to robić po majówce, no to też jest takie trochę pokazujące, w jaki sposób NIF myśli o organizacjach pozarządowych. A mianowicie, no jakby wiadomo, że pewne rzeczy się planuje z wyprzedzeniem, w tym weekendzie majówkowym czy tygodniu majówkowym nic się nie robi, no i potem trzeba trochę popracować jednak od czasu do czasu. Więc tak mi się wydaje, że no fajnie by było, gdyby te spotkania konsultacyjne były online, wtedy ja na przykład mogłabym wziąć udział w takim spotkaniu, no ale wyjazd do Warszawy po to, żeby porozmawiać o PRO, no przykro mi, ale jakby w tym momencie nie mogę poświęcić całego dnia na takie spotkanie. Krążąc wokół tych tematów konsultacyjnych, oprócz tego, że na tych konsultacjach urząd się uczy tego, jak myślą organizacje, to jest jeszcze inna ważna kwestia, a mianowicie w wyniku tych konsultacji często powstają pewne rzeczy, z którymi my potem musimy żyć. I na przykład teraz też do zeszłego tygodnia były przez prawie ponad 2 miesiące prowadzone konsultacje budżetu europejskiego na lata 2028-2035. To są na razie takie luźne konsultacje, ale to, w jaki sposób pewne rzeczy planujemy teraz, czyli w 2025, na za 3 lata do przodu, będzie miało wpływ na to, jakie będą fundusze dostępne i dla Polski, i dla organizacji pozarządowych w Komisji Europejskiej do 35 roku. I to jest szalenie ważne, żeby w takich rzeczach uczestniczyć, dlatego że jeżeli my tego nie zrobimy, to potem nagle się może okazać, że zabiorą nam nasz ulubiony fundusz, albo tak jak w zeszłym tygodniu też pisałam, CERVA, i to jest sztandarowy program Komisji Europejskiej dotyczący wzmacniania demokracji na poziomie europejskim. No i ten wniosek był tak bardzo skomplikowany, że pisałam go w dwójkę z koleżanką, z pomocą czata też, ale ten czat był tam bardzo mocno przez nas trenowany, bo straszne głupoty wypisywał i to było trudne. W sensie takim, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tych takich generatorów, które same wszystko liczą i same wszystko robią, a na poziomie Komisji Europejskiej mamy generator, do którego trzeba dołączyć plik Excela z budżetem i plik Worda z opisem wniosku i z przekopiowanymi do niego elementami budżetu. I nagle się okazuje, że sam Word ma 45 stron, do tego budżet, do tego te rzeczy się muszą spinać na poziomie Worda i budżetu. Budżet wymaga produkcji go w Excelu, dlatego że są makra powłączane, czyli już na żadnym open source'owym programie czy w Google nie wypełnimy tego budżetu, bo się najprawdopodobniej wysypie. A z kolei Word ma porobione podziały stron czy podziały sekcji, które po wrzuceniu do Google się wysypały i wszystkie musiałam poprzerabiać, żeby był prawidłowy układ strony, no bo tam część treści była w układzie pionowym, część treści w układzie poziomym. I jeżeli ktoś nie ma dostępu do Worda, do Excela albo chce pracować wspólnie na jednym pliku, tak jak myśmy to robiły na tym Wordzie, no to nagle się okazuje, że musi mieć super wysokie te kompetencje cyfrowe, aby w ogóle przebrnąć przez taki wniosek. Ja już nie mówię o merytorycznym napisaniu tego projektu, czy o podziale opisu zadań na kamienie milowe, na wskaźniki, na etapy. Mówię o tym, że już sama techniczna praca z tym wnioskiem była po prostu szalenie skomplikowana. I u nas takie rzeczy robi WUFOŚ, bo jak napisałam w mediach społecznościowych, że bardzo mnie ten CERF zirytował, to dostałam komentarz od znajomej, że pewno wnioskowałaś o dużo pieniędzy, więc nie płacz, możesz pocierpieć, ale że ona ostatnio wnioskowała o mało pieniędzy do WUFOŚ-u, a też ten wniosek o mało, co jej nie pokonał. I dodam, że to jest dziewczyna, która też od kilkunastu lat pracuje metodą projektową i pozyskuje środki na działania. Więc te konsultacje też są po to, aby mieć wpływ na pewne rzeczy i aby pokazać urzędowi, że to, co być może mu się wydaje logiczne i proste, wcale takie nie musi być. Jak w ogóle też o tym mówię, to mam przed oczami takiego człowieka, który przychodzi do nas do centrum i codziennie pisze wnioski. On te wnioski codziennie pisze po 8, po 10 godzin i jemu rzeczy, które nie powinny mu sprawiać problemów, zajmują tak dużo czasu. To jest w ogóle niesamowite, że, bo on ma to zaparcie, żeby siedzieć i pisać te wnioski, pomimo tego, że są dla niego bardzo trudne. Ta cała technologia cyfrowa po prostu go przeraża i to przeraża go na takim poziomie, że dla mnie ten poziom jest super prosty. No i tak jak sobie myślę, że jeżeli ten człowiek, a naprawdę dużo jest takich osób w sektorze, które po prostu chcą robić fajne rzeczy, a nie spędzać kupę czasu nad tabelkami. Gdyby on dostał jakiś super skomplikowany projekt, no to on nie będzie w stanie tego zrobić. No jakby pytanie jest takie, czy chcemy dawać pieniądze publiczne tym osobom biegłym technologicznie, czy chcemy wydawać pieniądze publiczne na fajne rzeczy. No jeżeli chcemy wydawać pieniądze publiczne na fajne rzeczy i dawać je fajnym ludziom, no to musimy uprościć procedury. A żeby urząd wiedział, że te procedury są zbyt trudne, musimy chodzić na spotkania i mu o tym mówić. Możemy też pisać ankiety, ale często te ankiety są źle sformułowane, celowo też. No i w ankietach pewnych rzeczy nie dopiszemy, czy pewne rzeczy nie wybrzmią. Na spotkaniu naprawdę można bardzo dużo rzeczy powiedzieć, można też zrobić dużo rzeczy poza protokołem troszkę i wydaje mi się, że to jest ważne. No a jakby już odklejając się mentalnie od tego, jak nasz głos ma wpływ na rozwój sektora, jest też dużo konsultacji fasadowych, nie będę Was oszukiwać, to tak naprawdę chodząc na te wszystkie spędy do Urzędu Marszałkowskiego, czy do Urzędu Miasta, czy na poziomie ogólnopolskim, wyrabiamy sobie twarz. I już powiem, o co chodzi w tym skrócie myślowym. Dlatego, że w części dotacji, szczególnie tych mniejszych, samorządowych, bardzo ważne jest to, jaki ty masz wizerunek i co sobą reprezentujesz. I są oczywiście modne te wszystkie zagadnienia związane, wykreuj swój wizerunek w mediach społecznościowych czy na LinkedInie, ale te wizerunki osobiste też wiążą się trochę ciągle, nie wiem czy to jest złe, trudno mi to ocenić, z przyznawaniem dotacji. Dlatego, że jeżeli urząd wie, że jesteś kimś, na kim można polegać, czyli on cię zaprasza na spotkanie, ty przychodzisz, czasami mu pomagasz, pomagacie sobie wzajemnie, to prościej się daje dotacje takim osobom, z którymi jest kontakt, które przychodzą, które coś wnoszą i coś dają od siebie. No bo jeżeli z sobą korespondujemy i nagle ten kontakt się urywa, no to zawsze zastanawiamy się, czy na pewno chcemy dać dotację takiej organizacji. Jeżeli tutaj się kontakt urwał w tak błahej sprawie, jak przyjście na spotkanie, no to jak się urwie po tym, jak mu dam na przykład te 50 tysięcy złotych, no to co ja zrobię? A musisz wiedzieć, że urząd bardzo mocno boi się tego, że my zdefraudujemy na przykład złotówkę, co dla mnie jest absurdalnym w ogóle pomysłem na życie, no bo jeżeli mówimy o wydatkowaniu złotówki, a mówimy o na przykład przekrętach na grube miliony w przetargach publicznych, no to tutaj dla mnie w ogóle skala jest nieporównywalna, tak? Te fajne podmioty z sektora, no jakby nie chcą defraudować pieniędzy, no bo my nie jesteśmy od tego, tak? My jesteśmy od tego, żeby robić fajne rzeczy. No ale urząd się tego panicznie boi i jakby budując z nim relacje też poprzez takie spotkania, przez spotkania konsultacyjne, budujesz swój potencjał finansowy też, mimo wszystko. Kończąc, wyszło krótko, także cieszę się bardzo. Dzisiaj było trochę bardziej refleksyjnie. Przykro mi z tego powodu, ale wydaje mi się, że to jest ważne, abyśmy jako sektor budowali relacje z samorządami i czasami też zrobili coś dla tego samorządu, no bo samorząd potrzebuje nas na tych konsultacjach społecznych, bo musi, ale czasami coś mu zostanie gdzieś tam w głowie i to też nie jest tak, że samorząd jest zły. Czasami wiadomo, że samorząd ma jakieś swoje interesy, których nie rozumiemy, ale często urzędnicy są fajni i ci urzędnicy naprawdę potrzebują kogoś, kto pomoże im rozwiązać ich problemy. Żeby to było możliwe, muszą cię znać, muszą wiedzieć, kim ty jesteś. Nie możesz być dla nich anonimowym imieniem i mailem, tylko musisz być dla nich osobą z twarzą. I to się właśnie robi na konsultacjach społecznych. Dlatego zachęcam cię z całego serca do uczestnictwa w spotkaniach z urzędnikami, bo bez zrozumienia tego, jak działa ten drugi świat i bez zrozumienia przez urzędników tego, jak działają organizacje pozarządowe, nic się nie zmieni. Chociaż mój wrodzony cynizm mówi mi to, że i tak mało co się zmieni, ale jakaś tam cząstka nadziei gdzieś jest w środku i wierzy w to, że jednak w pewnym momencie życia coś się zmieni. Co będzie za 2 tygodnie? Nie wiem tego. Ma być 100. odcinek, zobaczymy. Ostatnio otrzymałam fantastycznego maila z prośbą o rozmowę w podcaście. Może się to uda zorganizować, może to się stanie, dlatego że chyba powinnam wrócić do rozmów z fajnymi osobami z sektora, bo to było fajne. Teraz trochę nie miałam na to czasu, ale mam nadzieję, że uda mi się do tego wrócić, bo bardzo, bardzo mi tego brakuje i być może ten 100. odcinek będzie właśnie taką rozmową. Chociaż też miałam kilka innych pomysłów na to działanie. Chciałabym Wam poopowiadać trochę o projektach innowacyjnych i o tym, jak to wszystko wygląda. No nic, zobaczymy, co będzie. Na razie życzę Ci tego, abyś w maju pomyślał cieplej o Twoich zaprzyjaźnionych urzędnikach, a jeżeli takowych nie posiadasz, to abyś poszedł do urzędu może na jakieś spotkanie konsultacyjne. Cześć! Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.